Gość popołudniówki.
A w popołudniówce Radia Zachód witamy naszych gości. Pani Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Która dzisiaj do naszego studia przyszła z dwoma specjalistami. Pan Rafał Grześków i Maciej Markiewicz, także z Izby Administracji Skarbowej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
A wsparcie specjalistów będzie potrzebne, bo rozmawiać będziemy o bardzo skomplikowanych przepisach podatkowych. No właśnie, skomplikowanych czy nieskomplikowanych? Bo zawsze na początku roku rozmawiamy o tym, co zmieni się w podatkach w tym rozpoczynającym się właśnie roku. Tak było dokładnie rok temu, kiedy pani Ewa Markowicz ostatni raz gościła w popołudniówce Radia Zachód. I znów właśnie witamy w studiu i znów będziemy rozmawiali o podatkach. Tych zmian będzie dużo w tym roku?
Ja myślę, że raczej trzeba by było powiedzieć, że nie skomplikowane. A coraz bardziej ułatwiających funkcjonowanie w tym życiu podatkowym i zwykłych śmiertelników, ale też osoby prowadzące działalność gospodarczą, bo do tego to wszystko zmierza, że chcemy ułatwić tą ilegalną działalność i promować właśnie firmy, instytucje, które działają zgodnie z przepisami prawa, a także i z duchem czasu. Stąd e-urząd, wszystkie rzeczy, które coraz bardziej dążymy do tego, żeby były elektroniczne.
No właśnie, jedną z takich nowości, o których rozmawialiśmy w latach poprzednich, były elektroniczne deklaracje podatkowe, tak zwane e-PIT-y, z których korzysta coraz więcej Lubuszan. Jak słyszymy, z roku na rok liczba deklaracji podatkowych wypełnionych w internecie rośnie, ale w tym roku mamy jeszcze jedną nowość, także nowość związaną z rozliczaniem podatków elektronicznie, a mianowicie indywidualne rachunki podatkowe, które tak właściwie każdy podatnik będzie miał. Po co to zostało wprowadzone? Czemu to ma służyć?
Tak, od 1 stycznia tego roku należy wpłacać podatki z tytułu PIT, CIT i VAT do Urzędu Skarbowego wyłącznie na taki indywidualny rachunek podatkowy, który jest nazwany mikrorachunkiem podatkowym.
To znaczy musimy go sobie założyć w Urzędzie Skarbowym, wybrać się do Urzędu Skarbowego i taki rachunek sobie założyć?
Są dwie ścieżki, które są najłatwiejsze. Pierwsza to wejść, jeżeli mamy dostęp do internetu, możemy wejść na stronę internetową podatki.gov.pl i tam jest zakładka wygeneruj mikrorachunek i wówczas dosłownie w kilka sekund taki rachunek możemy sobie wygenerować. Albo jeżeli nie mamy dostępu do internetu, to wówczas można przyjść do dowolnego urzędu skarbowego. Są w każdym takim urzędzie stoiska, gdzie taki mikrorachunek możemy sobie wygenerować.
I to muszą zrobić nie tylko przedsiębiorcy, ale także indywidualni podatnicy. Jest jakiś termin, do kiedy trzeba to zrobić? Kiedy trzeba ten obowiązek, jakby nie było, spełnić?
Każdy tak naprawdę podatnik musi mieć właśnie swój mikrorachunek. On jest niezbędny w momencie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Mhm. Czyli jeżeli musimy wpłacić jakiś podatek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, CIT-u i VAT-u do Urzędu Skarbowego, wówczas taki mikrorachunek musimy sobie wygenerować i na ten swój rachunek wpłacamy te pieniądze. Dopiero właśnie w momencie, w którym ten obowiązek powstaje. Mhm.
Ja chciałem tutaj dodać, że dotychczasowe rachunki bankowe wygasają do 31 grudnia 2019 roku, tak?
Czyli
także
wygasły
od
już.
Wygasły już, także od 1 stycznia 2020 roku każda osoba, która rozlicza się w PIT-cie, CIT-cie i VAT-cie, musi taki rachunek sobie wygenerować i założyć, tak? Czyli jeżeli mamy płatność z deklaracji VAT 7 przez podatku VAT, która wynika nam za miesiąc grudzień 2019 rok, to taką płatność musimy dokonać 25 stycznia 2020 roku.
I najpóźniej do tej pory trzeba wygenerować.
Tak, musimy wygenerować. Natomiast taki mikrorachunek podatkowy można wygenerować w każdej chwili, w każdym momencie. Także jeżeli płatność wyjdzie nam na przykład na koniec roku 2020, to też możemy taki mikrorachunek wygenerować.
I to będzie już nasz rachunek, który będziemy używali stale, można powiedzieć, dokładnie, do samego końca. I pytanie też od razu, które się pojawia, czy na ten sam rachunek będą wpływały pieniądze, jeżeli będziemy mieli zwroty podatków?
Nie. Zwroty podatku będą wpływały na dotychczasowych zasadach, czyli dla przedsiębiorców, którzy zgłosili swoje rachunki do zwrotów na formularzu CIDG w Urzędzie Miasta, dla spółek, dla organizacji na NIP-ie 8, tak, w Urzędzie Skarbowym. jednym słowem trzeba mieć po prostu dodatkowy rachunek swój do zwrotu.
Ale jeżeli nie jesteśmy przedsiębiorcami czy innymi płatnikami podatku, którzy muszą rozliczać się w miarę regularnie z fiskusem, tylko robią to raz do roku, to taki indywidualny rachunek do końca kwietnia, jak wygenerujemy, to nam wystarczy.
Jak najbardziej.
Wystarczy,
jeżeli...
natomiast też do zwrotów trzeba mieć swój własny rachunek bankowy. Zgłasza się go na formularzu ZAP3.
Ale jeżeli właśnie powstaje ten obowiązek, wyjdzie nam z rocznego zeznania podatkowego podatek do zapłaty, to wówczas już musimy wpłacić na ten swój indywidualny mikrorachunek. Mhm. Jest to na pewno ułatwienie, ponieważ to jest dedykowany dla nas mikrorachunek, niezależnie od rodzaju podatku, bo do tej pory było tak, że jeżeli mieliśmy wpłacić podatek PIT, to był inny rachunek w Urzędzie Skarbowym, CIT jeszcze inny, więc tych rachunków było zdecydowanie więcej. Mhm. A teraz niezależnie od tego, do jakiego Urzędu Skarbowego mamy wpłacić podatek,
jaki podatek
z tych trzech, to jest nasz indywidualny i z tego rachunku będzie Urząd Skarbowy pobierał po prostu te środki, które są potrzebne do zabezpieczenia właśnie naszego zobowiązania.
Czyli to jest taka rzeczywiście największa nowość, o której warto pamiętać od samego początku roku, nie tylko w momencie, kiedy będziemy się rozliczali właśnie z podatku za 2019 czy innych podatków. No a skoro już mówimy o tych rozliczeniach, które czekają nas wszystkich, to jakie ulgi pojawią się w tym roku, z jakich ulg nowych będziemy mogli skorzystać, bo to też jest coś, co interesuje podatników na początku każdego roku.
Generalnie taką nową ulgą, która weszła od właściwie tamtego roku, gdyż w tym roku rozliczać będziemy za rok 2019, jest ulga termomodernizacyjna. Mhm. Jest to ulga, która, że tak powiem, pozwala nam pomniejszyć dochód do opodatkowania, wykazując wydatki, że tak powiem, na modernizację naszego domu jednorodzinnego, bo tu trzeba zauważyć, że dotyczy to tylko właścicieli domów jednorodzinnych i niezależnie, czy to będzie zabudowa szeregowa, bliźniacza, czy wolnostojąca, ale musi to być, że tak powiem, musimy być właścicielami domku jednorodzinnego i ma to na celu, że tak powiem, jak gdyby poprawę zapotrzebowania energetycznego dla naszego domu.
Można się spodziewać, że to będzie w najbliższym czasie bardzo popularna ulga, prawda?
Podobnie
jak ulgi remontowe, budowlane.
Myślę, że tak, że zwłaszcza, że coraz więcej programów jest, jeżeli chodzi o możliwość dofinansowania sobie tych wydatków, czyli pewnie ludzie będą z tego korzystać. Co ważne, odliczamy tylko te wydatki, które ponieśliśmy, że tak powiem, sami w pełni. Czyli to, co, że tak powiem, dostaniemy w jakiejkolwiek formie zwrócone, tego nie możemy sobie odliczyć. Jeżeli dostaniemy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowanie, to tej kwoty, że tak powiem, która jest dofinansowana, nie możemy odliczyć. Czyli na przykład, jeżeli w danym roku, powiedzmy 2019, ponieśliśmy 10 tysięcy wydatków, ale powiedzmy 5 tysięcy z tego, żeśmy dostali w jakiejkolwiek formie jako pomoc, to możemy odliczyć sobie od dochodu tylko te 5 tysięcy.
Czyli warto się wczytać w te przepisy dokładnie,
tak jest,
żeby nie popełnić błędu.
Tak samo jeżeli powiedzmy, bo odliczenia dokonujemy za dany rok. To, co jest udokumentowane za dany rok, czyli powiedzmy 19, 20, to w danych latach wykazujemy. Mamy na to 3 lata. W ogóle, że tak powiem, tą ulgę, jak rozpoczynamy wydatki, to mamy 3 lata podatkowe. Licząc, że tak powiem, po zakończeniu roku, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek, musimy w przeciągu tych 3 lat zakończyć naszą inwestycję. Jeżeli nie zakończymy, będziemy musieli zwrócić to, co żeśmy sobie odliczyli.
A jeżeli chodzi o pozostałe ulgi, one praktycznie zostają bez zmian.
Jeśli chodzi o pozostałe ulgi, to tak naprawdę zostaje wszystko po staremu.
A więc ulga termomodernizacyjna to jest ta ulga, z której z pewnością wiele osób, wielu podatników będzie korzystać. No ale jak się wczyta w te zmiany zapowiadane na 2020 rok, to widać wyraźnie, że to właśnie nie indywidualni podatnicy skorzystają przede wszystkim na tych zmianach i powinni się zapoznać z nowymi przepisami, ale przede wszystkim przedsiębiorcy. I tutaj pojawia się kolejna nowość, a mianowicie tak zwana biała lista płatników VAT. I tutaj patrzę na pana Macieja Markiewicza, pytając, o co chodzi w tej białej liście.
Biała lista jest to wykaz informacji o podatnikach VAT, tylko i wyłącznie, które ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować swoich kontrahentów. Tak? Ta biała lista umożliwia sprawdzenie, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Po prostu. Tak? Można sprawdzić, czy naszemu kontrahentowi odmówiono rejestracji VAT w danym urzędzie skarbowym, czy był wykreślony z rejestru takich podatników, czy był przywrócony telefony do, i tak dalej. Całą historię jakby rejestracji dotyczącą tego podatku można sprawdzić.
Ja powiedziałem, że to nowość, ale tak naprawdę ta biała lista funkcjonowała już od kilku miesięcy, prawda?
Od 1 września 2019 roku funkcjonuje.
No, ale teraz już jest obowiązek
Teraz jest obowiązkowa, przede wszystkim jeżeli chodzi tutaj o transakcje powyżej 15 000 złotych, tak? Bo tutaj każdy jakby, każdy z podatników ma obowiązek dokonywać wpłat transakcji na konto bankowe, które jest wskazane właśnie na tej białej liście. Bo na tej białej liście też będzie rachunek VAT podatnika wskazany.
I to także ma pomóc w likwidacji białej, szarej strefy w walce na przykład z nieprawidłowościami.
Jak najbardziej.
Jeszcze jedną ważną zmianą, o której warto pamiętać, o której warto powiedzieć, są zmiany związane z wystawianiem faktur. Niektórzy z naszych słuchaczy z pewnością już się z tym spotkali. Na przykład na stacji benzynowej, gdzie biorą faktury za paliwo, że musieli po prostu tę fakturę niejako przygotować sobie na nowo i skorygować ją. Na przykład właśnie na danej stacji benzynowej. Na czym polega ta zmiana i z czym jest związana?
Zmiana polega na tym, że od 1 stycznia 2020 roku, że tak powiem, na paragonach, do których chcemy mieć wystawioną fakturę, sprzedawca musi umieszczać numer NIP-u. Czyli generalnie, tak jak kiedyś było, że do paragonu była wystawiana faktura, teraz to się nic nie zmieniło, ale na tym paragonie musi być numer NIP-u tej osoby, która nabywa, powiedzmy, dany towar. I tu, jeżeli tego, że tak powiem, na paragonie nie będzie, czyli właściwie przedsiębiorca, jeżeli nie zgłosi, że nabywa to jako przedsiębiorca i sprzedawca, że tak powiem, wystawi mu zwykły paragon bez numeru NIP, to właściwie nie może wystawić już mu po tym terminie faktury, dlatego gdyż będzie to groziło, że tak powiem, karami i dla przedsiębiorcy nabywającego, i dla sprzedającego.
Czyli nie ma możliwości na przykład powrotu do danego miejsca i poproszenia o wystawienie drugiej faktury, już tej odpowiedniej.
Nie. Musi być to zgłoszone od razu, jeżeli chcemy, bo często jest tak, że przedsiębiorcy, powiedzmy, zbierają z danego miesiąca tylko paragony, potem biorą wspólną fakturę i ma to, że tak powiem, na celu jak gdyby ograniczenie nieuczciwych, że tak powiem, nabywców, bo często zdarzało się właśnie w branży paliwowej, jak również budowlanej, że były wystawiane faktury, że tak powiem, do fikcyjnych paragonów. Może nie tyle fikcyjnych, bo de facto ktoś nabywał to paliwo, ale jak wiadomo, paragony niekoniecznie w ogóle były brane. Często te paragony gdzieś zostawały, ktoś je zbierał i potem była do tego zbiorcza faktura wystawiana. Teraz na każdym takim paragonie musi być zamieszczony NIP, żeby było wiadomo, że to faktycznie ten przedsiębiorca nabył dany towar.
I warto o tym pamiętać, warto tą fakturę przeczytać dokładnie i uważnie, sprawdzając, czy ten NIP się znajduje, bo inaczej nie będziemy mogli odzyskać pieniędzy. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, wracając niejako do podatników indywidualnych. PIT 0 dla młodych ludzi. To także nowość, która wchodzi w życie wraz z 2020 rokiem.
Generalnie przepisy o uldze weszły w życie już 1 sierpnia 2019 roku i są nią objęte osoby, które muszą spełnić pewne wymagania, być do 26 roku życia właśnie. I ulgą są objęte przychody z pracy oraz umów zlecenia do wysokości 85 528 zł.
Tych przepisów podatkowych, które się zmieniają, są nowymi przepisami, jest dość sporo. Powiem tylko, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, czy na stronie podatki.gov.pl wymienionych jest 10, a w niektórych miejscach nawet 20 nowych przepisów, zmian, o których warto wiedzieć, o których warto pamiętać. O wszystkich oczywiście nie jesteśmy w stanie Państwu opowiedzieć w tak krótkim czasie w popołudniówce Radia Zachód, ale mam nadzieję, że o tych najważniejszych powiedzieliśmy i wyjaśniliśmy, co trzeba zrobić, aby prawidłowo rozliczyć się z fiskusem i nie być narażony na konsekwencje, o których także opowiadaliśmy. A opowiadali nam o tym pani Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz specjaliści z tejże izby, pan Rafał Grześków i Maciej Markiewicz, dzisiejsi goście popołudniówki Radia Zachód. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.